wiecie, trzeba jest zawsze wystarczyć. Dla mnie to jest po raz trzeci udział w takim młodzieżowym zebraniu. A jeżeli to jest dopiero trzeci, a mając ileś tam lat, to myślę, że jeszcze może raz będzie.
Wiadomo, zależy jak...
przy takim tempie. Chciałem na wstępie, bo tak, że mieliśmy możliwość, przywilej taki być na konwencji we Lwowie. Może pozdrowienia przekażę tutaj na konwencji, takie ogólne, ale w tym samym czasie od wczoraj rozpoczął się kurs młodzieżowy w Sudowej Wiszni. No, dla grupy tej młodszej, dla starszej, czyli dla takiego wieku, jak wy jesteście, będzie troszeczkę gdzieś bodajże za dwa tygodnie czy za tydzień, tak jest tam podzielone, w Sudowej Wiszni u brata Borowca. U brata Borowca też zorganizowany kurs. No, rozmawiałem z bratem Borowcem, ja mówiłem, że jest taka społeczność tutaj też młodzieżowa i prosił, aby wszystkich tutaj serdecznie pozdrowić, co też czy nie. Muszę, myślę, że jest wiadomo, że to dzisiejszym tym naszym rozważaniem ma być temat odnośnie chrztu. Myślę, że ten temat był poruszany dość mocno w wielu zborach. Był dyskutowany, szczególnie może mały fragment, część. I w tej dzisiejszej lekcji chciałbym troszeczkę przybliżyć. Ja nie myślę, że wszystkie szczegóły tutaj powiemy. Może wiele inne szczegóły, bardziej na uczucia, mówi się przy wykładzie takim okolicznościowym do chrztu, ale dzisiaj chcielibyśmy trochę, chciałbym, żebyśmy wspólnie o chrzcie porozmawiali, bo co Biblia na ten temat mówi i na znaczenie chrztu. Dla wielu może czasami jest tak, no, czy chrzest jest potrzebny, czy niepotrzebny, ma na myśli ten zewnętrzny znak. Twierdzi się, że wystarczy w sercu. Ja myślę, że to jest całość chrztu, żeby była całość chrztu, to musi być chrzest, który następuje w nas, jak również i wyznanie na zewnątrz. Samo wyznanie na zewnątrz nie będzie miało żadnego znaczenia, gdy czegoś nie będziemy przeżywać wewnątrz. Wszystko musi być razem złączone i jeżeli byśmy, ktoś mówi, że jest niepotrzebny, ten zewnętrzny, to byśmy mogli popatrzeć, to jest podobnie jak z obchodzeniem pamiątki śmierci naszego Pana. Tam mamy pewnego, używamy pewnego, mówimy, że jest to pamiątka nierzeczywista, ale pamiątka jaka? Symboliczna, prawda? A na pamiątkę pewnych rzeczy, że używamy emblematy, które mają znaczenie symboliczne. I ono jest bardzo ważne, jeżeli jest złączone z rzeczywistością. Bo jeżeli tylko będziemy przyjmować, nie patrząc na rzeczywistość, nie patrząc na to, co ma się dziać z nami, co się działo z naszym Panem, to też nie będzie miała ta pamiątka znaczenia tego, o którym Słowo Boże mówi. Jak wspomniałem... No, Kamil, czy ty wiesz, o co prosisz? Jak wspomniałem, chciałbym... Może zanim przejdziemy do rozważania samego chrztu, bo dość często wspominamy, że no, czy ten chrzest jest tak potrzebny. Chciałbym zwrócić uwagę na niektóre fragmenty, na właściwie na dwa fragmenty Słowa Bożego, że troszeczkę nam sugerują, żeby być uczniem naszego Pana, to mówi, że niekoniecznie mówi o chrzcie bezpośrednio, aczkolwiek później o tym wspomniemy. Przeczytamy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, a 24 wers. I gdzie czytamy, że wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich, Jeśli kto chce iść za mną, niechże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Kiedy czytamy ten werset, no nie występuje tutaj chrzest, ale Pan Jezus wyraźnie mówi, że jeśli kto chce być uczniem moim, rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce iść za mną, czyli moimi śladami, to niechaj samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. W Ewangelii Łukasza, gdybyśmy też to przeczytali, 9 rozdział, 23 werset, to mówi już, że i mówił do wszystkich. Już nie mówi, że do uczni. I mówił do wszystkich, kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, a niech bierze krzyż swój i swój na każdy dzień i naśladuje mnie. Czyli Pan Jezus wyraźnie mówi, że żeby siebie zaprzeć i naśladować Go. Chciałbym tutaj, żebyśmy się zatrzymali, bo to jest właściwie, byśmy powiedzieli, pewne warunki uczniostwa, zaprzeć samego siebie. No, jest tutaj takie słowo, nie wiem jak użyty jest w Nowym Przykładzie, ale mówi zaprzeć samego siebie. Bodajże Nowy Przykład tak samo tą myśl oddaje. Co znaczyłoby zaprzeć samego siebie? Dlaczego może o tym wspominam? No ja nie wiem, w jaki to sposób ma być, czy to od razu z pytaniami, czy bez pytania, czy mogę stawiać pytania, czy nie. No, dlatego mówię, ja jestem trzeci raz, tak. Dlatego. Słowo, wyrażenie zaprzeć samego siebie. No, źródło słowa tego jest różnie, dość często, jak ktoś ma dźwignąć duży ciężar, mówi, ale się zaparł i dźwignął to, prawda? A jakbyśmy, że zaparł się i dźwignął, zaprzeć samego siebie, ale to słowo również oznacza wyrzec się. Co to oznacza? Wyrzec się. No to tu już jest łatwiej, jeżeli popatrzymy, wyrzec się czegoś, prawda? Zerwać z kimś łączność, zrezygnować z kogoś lub czegoś. No, jeżeli do słownika byśmy popatrzyli, to tam jest obszernie tłumaczone, nawet wyrzec się rodziny, córki, prawda? No, są przyczyny ku temu, ale to słowo wyrzec się przyjaciół, wyrzec się przyjemności, wyrzec się pewnych rozrywek. I teraz wracając do tego, że Pan Jezus mówi, jeśli chcesz iść śladem moim, to musisz samego siebie zaprzeć, czyli z czegoś zrezygnować, z czegoś się wyrzec. Bo wyrzeczenie to już tutaj coś, takie głębsze znaczenie, jak gdyby to poświęcenie nawet, to ofiara, to rezygnacja z czegoś. No, żeby iść za Panem Jezusem, to z czegoś trzeba zrezygnować. A więc zaparcie samego siebie to rezygnacja z ziemskiego czasami zainteresowania, ambicji. Na naszych zebraniach tak często mówimy dość usunięcie bądź rezygnacja z własnego ja, zaniechania czynienia swojej własnej woli. Ale ja myślę, że dość często to jest taka teoria, czy jest łatwo zrezygnować z własnego ja. Łatwo to jest? No, powinno być łatwo. Ja obserwuję życie i mogę popatrzeć na siebie. No, to tak, że ja mnie jest ciężko zrezygnować z własnego czasami. Ja myślę innym tak samo. I przez to powstaje bardzo wiele, wiele problemów. No, ale w czym to się tak objawia nieraz z własnego ja? czasami grupa, czasami społeczność uważa inaczej, ale dość często, ale ja uważam inaczej. I myślę, że tutaj, to ja daję taki pewien przykład, ale wydaje mi się, że tutaj z tego naszego ja jest bardzo ciężko zrezygnować, żeby zaniechać czynienia własnej woli, a kierować się na przykład wolą Bożą, bądź przyjąć wolę innych, grupy czy kogoś innego. Ktoś tak powiedział kiedyś, że łatwiej zrezygnować z czegokolwiek niż z samego siebie. Bo co dotyczy mnie, to jest bardzo ciężko rezygnować. Mówimy, dość wiele możemy mówić o rezygnacji, ale żeby inni rezygnowali, ale to chcielibyśmy, żeby mnie nigdy nie dotyczyło. Drugi warunek to krzyż. No, z krzyżem to związane to, co dzisiaj patrzymy, to próby, doświadczenia, niespełnienie pragnień naszej ludzkiej natury, naszego ciała, to krzyżowanie naszych ludzkich skłonności, ludzkiej natury. A więc, kiedy patrzymy na te wersety, że odnośnie zaparcia samego siebie i niesienie krzyża, to zaparcie samego siebie odnosi się do posłuszeństwa, a noszenie krzyża do działalności w służbie Pana, do ponoszenia pewnych trudności. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział i 38 werset, mamy słowa zapisane: a kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Co to oznacza? Kto nie bierze krzyża swego, nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. To znaczy, że czasami możemy chcieć iść za Panem Jezusem, a nie nieść czego? No krzyża. No nie nieść krzyża. No to, co wspomniałem, że są to pewne krzyżowanie naszej ludzkiej natury, naszych skłonności, może naszych dążeń, naszych czasami pragnień. I mówi, jeżeli ktoś nie niesie tego krzyża, to mówi, nie jest mnie godzien. Bo nie da się pogodzić, żeby iść ze skłonnościami starej natury, z pragnieniami, dążeniami, a jednocześnie iść za naszym Panem. Wspomniałem na te warunki uczniostwa, ale tutaj nic nie mieliśmy wspomniane o chrzcie. Dlatego w tej chwili może popatrzymy na słowa, które były skierowane już, bo te jedne były skierowane do uczni, drugie były skierowane do wszystkich, ale tutaj na słowa, które zostały również wypowiedziane przez Pana Jezusa przy pewnej okoliczności, a zanotowane w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, a od wersetu 20. Wtedy przyszła do niego matka synów Zebedeszowych z synami swoimi, kłaniając się mu i prosząc nieco od niego. A on jej rzekł: czegoż chcesz? Rzekła mu: rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy swojej, drugi po lewicy swojej, w królestwie Twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. I teraz nawiązuję do tego, możecie pić kielich, który ja będę pił, i chrztem, który ja się chrzczę, być ochrzczeni. Rzekli mu: możemy. Wtedy im rzekł: kielich mój pić będziecie, chrztem, którym ja chrzczę, ochrzczeni będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moją rzeczą dać wam, ale tym, którym jest gotowane od Ojca mojego. Matka, no tutaj ewangelista, za chwilę może wspomniemy, Marek o tym nie mówi, ale wyrażone było bardzo takie życzenie, aby dwóch synów zajęło zaszczytne miejsce. wraz z Chrystusem, żeby jeden był po lewicy, a drugi po prawicy. No, gdybyśmy tak chcieli powiedzieć, no o co właściwie ta prośba była? No o co ta prośba była? Proszę? O władzę, tak? No. Czy aż taką mieli wyobraźnię dużą?
Jest napisane, aby byli w chwale Twojej.
Aby byli w chwale Twojej, tak. Dobrze. Ale o co prosili? No chwale, że o co? No to prosto, jakbyśmy chcieli sobie wyobrazić, żeby jeden był blisko Pana Jezusa i drugi, żeby był blisko Pana Jezusa, nie? Jak najbliżej. No bo przecież uczniów było więcej, prawda? Ale mówi, żeby oni byli jak najbliżej. I Pan Jezus mówi, no nie wiecie, o co prosicie. No, z ich punktu widzenia oni wiedzieli, czy nie wiedzieli? Proszę? Z ich punktu widzenia wiedzieli. No, znowu, oni nie, może wyobraźni nie mieli o duchowej fazie królestwa, ale mieli o wyobraźnię o ziemskiej fazie. I chcieli, no jeżeli by miałoby być królestwo, to dobrze, żeby było, żeby byli obydwaj jak najbliżej. Ale mówi, nie wiecie, o co prosicie, bo nie wiecie, co to znaczy być ze mną w chwale, w królestwie, ale nie pozostawia jak gdyby odpowiedzi. Mówi, że jest to możliwe do osiągnięcia, wszakże pod warunkiem, że jeśli będziecie co? Kielich mój pili i chrztem, którym ja się chrzczę, byli ochrzczeni. Tutaj już by się nasuwało pytanie, no, o jakim chrzcie Pan Jezus mówił, ale może do tego, jeżeli to dojdziemy. Ale no, wiemy z zapisu Ewangelii Marka, że 10 rozdział, 35 werset, że był to kto?
Jakub i Jan.
No, a kim oni byli w tym czasie? O, w tym czasie, no, powiedzmy, że byli kim? Uczniami, prawda? Bo tam jest tak napisane chyba, że byli uczniami. No bardzo ciekawa rzecz. Byli już uczniami i teraz Pan Jezus mówi o czym? O kielichu i chrzcie. Bardzo ciekawa rzecz, no, patrząc na ten przykład, że nie są to osoby przypadkowe, załóżmy z ulicy, że o, wejdzie i co? Ochrzcić, prawda? Ale oni już byli zainteresowani, oni mieli pewną informację, oni chodzili za Panem Jezusem i teraz przychodzą, no dobrze by było, żebym ja z tym mistrzem, nauczycielem, jak tam wspomniane jest w Ewangelii Marka, był w tej chwale. No i Pan Jezus mówi, no dobrze, może to, można to osiągnąć, wszakże pod pewnym warunkiem, że będziecie podobnie przychodzić pewne rodzaj doświadczeń, tak jak ja. Myśmy to wspominali, no część już tutaj jest i diakonów, i starsi są, wspominaliśmy, że chrzest dla Pana Jezusa był czym? Aktem czy procesem? I on trwał jak długo? 3,5 roku. Więc chrzest uczni miał być taki sam jak chrzest naszego Pana, prawda? Jeżeli taki sam, to nam należałoby poznać, no, chrzest naszego Pana, jaki to był i jakie to wydarzenia miały miejsce. Dlatego weźmiemy słowa, które zapisane są w trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza od 13 wersetu. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan, do Jana, aby był ochrzczony od niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie. A odpowiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał, a Jezus ochrzczony będąc wystąpił z wody, a to, oto otworzyły mu się niebiosa i widział Ducha Bożego wstępującego jako gołębica, przychodzącego nań. A oto głos z nieba mówiący: ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Kiedy patrzymy na ten zapis, takie pytanie by było, jakim chrztem Pan Jezus był ochrzczony? On przyszedł do Jana. Chrzest Jana, jaki to był? Co to za chrzest? Pokuty. No ale bliżej, no pokuty, no. Co mieli pokutować? Na odpuszczenie grzechu. Na upamiętanie się. No co dawał ten chrzest? Coś dawał, prawda?
Ten chrzest nic nie dawał.
Nic nie dawał?
Ten chrzest był na znak powrotu do zakonu.
To chodziło o powrót do
zakonu. A zakon dawał.
A zakon dawał?
Tak. Dlatego to był chrzest na znak. Rozpoczynam powrót do Pana Boga. To był na znak powrotu do zakonu.
On nie wniósł nic, ale żeby się odwrócić od grzechu, a przyjść do prawa Bożego. No było to zewnętrzne wyznanie. No a teraz pytanie, czy Pan Jezus potrzebował tego?
Nie potrzebował, bo był bez grzechu.
Bez grzechu.
No, ale jednak jest napisane, że zgodzi nam się wypełnić wszystko sprawiedliwość.
Czyli co? No czyli co? Wszelka sprawiedliwość. Bo to jest bardzo ważne, bo już daje nam do zrozumienia, że nie chodzi o taki chrzest, jak znaczenie głębsze tego chrztu, co Jan chrzcił, bo za tym zewnętrznym znakiem musi się coś kryć. No bo to nie możemy powiedzieć, że Jan zanurzał po to, żeby był zewnętrzny znak. Nie, za tym zewnętrznym znakiem musiało danej jednostki iść co? Życie, prawda? Życie musiało iść. No to jeżeli tak, to jaką sprawiedliwość mieli wypełnić? Sprawiedliwość zakonu. Wszelką sprawiedliwość. A bracie Janek, pomóż tutaj z wszelką sprawiedliwość. Tak, tak. Tak.
Bo on ich przywracając do zakonu, przywracał do utraconej społeczności poprzez grzech. Pan Jezus tego nie musiał, jego chrzest nie był tym, bo Pan Jezus miał społeczność stałą, bo on nie był grzeszny. I dlatego to, co było wymagane w zakonie, żeby wykonać wszelką sprawiedliwość, bo Żydzi poprzez swoje ofiary, to co było w narodzie żydowskim pokazane, że poprzez swoje ofiary, na te ofiary zawsze wkładali swoje grzechy. I Pan Jezus symbolicznie wchodzący do wody Jordanu, w których oni zostawiali swoje nieprawości, on wchodzący czysty,
wyszedł brudny,
wyszedł obciążony ich nieprawościami. Nie ma, to może za daleko jest, no. Że wyszedł. No Biblia mówi, za nas grzesznikiem uczyni. Mi pasuje takie określenie.
Obciążony grzechem.
Grzechem, tak. Bo on nie był takim grzesznikiem, jakim był ludzie, tylko obciążony nie swoimi grzechami. A zakon wymagał, żeby pozostać w społeczności z Panem Bogiem, to trzeba na kogoś te grzechy złożyć. Żydzi składali symbolicznie to na ofiary różnego rodzaju, które ich uwalniały z potępienia. I Pan Jezus stał się tym barankiem Bożym, który na siebie wziął ich grzechy, dlatego jest powiedziane, wykonaj wszelką sprawiedliwość zakonu. To nie o to chodzi, że wykonaj, co w zakonie było przewidziane jako poza figura, bo to nie jest sprawiedliwość zakonu, tylko to są to, co według zakonu należało czynić każdemu Żydowi. A nigdzie w zakonie nie było powiedziane, że Żyd miał brać grzechy innych ludzi na siebie. Nie ma takich myśli. Tylko będzie, że ktoś mógł, a musiał mieć społeczność nieutraconą i dlatego wziął na siebie to, co Żydzi symbolicznie pozostawiali. Zresztą my wiemy, że Jordan jest nasze tylko dla Żydów, że to jest potępiony,
osądzony.
Cały rod ludzki w wieku czasu wrócił do nas.
Dobrze, dziękuję. No właśnie ja tutaj chciałem jeszcze tylko, że stawiając to pytanie, chciałem, żebyśmy popatrzyli, że wszelką sprawiedliwość to nie obejmuje tylko przekroczenia prawa zakonu, które naród izraelski czynił, ale również przestępstwo grzechu adamowego, grzech adamowy, że wszelką sprawiedliwość z tego miała wypłynąć błogosławieństwa dla wszystkich. Nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich. Ja tu chciałbym jeszcze, bo ta myśl, która była poruszona, że Pan Jezus nie potrzebował innego chrztu, ponieważ On jako tak Janowego, ponieważ On był doskonały. Bardzo jest ważna. Teraz wracając do tego pytania, które wstawił Pan Jezus uczniom, czy możecie być ochrzczeni tym chrztem, którym ja się chrzczę? Pytanie się nasuwa. Jeżeli Pan Jezus był doskonały, co jest z nami? Bo tam przyszedł doskonały człowiek. I teraz pytanie, czy człowiek niedoskonały, dość często mówimy niesprawiedliwy, może być ochrzczony takim chrztem? Bo dlaczego to stawiam? Bo też często takie jest zrozumienie tego, że chrzest jest tylko i wyłącznie po to, żeby stać się dobrym człowiekiem. A tam, jak patrzymy, to ten dobry człowiek, doskonały człowiek przyszedł do Jana i żeby był ochrzczony. Tutaj jak czytamy, to Pan Jezus, to zaproszenie jak gdyby do chrztu tego było skierowane do wszystkich, a zarazem w tym szczególnym do tych dwóch uczni, czyli do uczni, do tych, co nie byli tak zupełnie surowi, tylko już mieli informacje. Oni już coś się działo, bo to też nie było takie proste ówcześnie chodzić za Panem Jezusem, kiedy całe otoczenie, tamtejsze otoczenie, ba tamtejsze, na dzisiaj byśmy powiedzieli całe chrześcijaństwo dzisiejsze, no bo przecież to byli nauczeni w piśmie, faryzeusze, sadyceusze, oni mieli swoich zwolenników. I teraz nie było to łatwo takie odizolować się, iść, po prostu pozostawić tamto, iść za Panem Jezusem i teraz chodząc za Panem Jezusem, Pan im to mówi, żeby mogli się, jeśli chcą się z Nim być w Jego chwale, to muszą się ochrzcić. I teraz, jak z tym chrztem naszym jest? To co ten chrzest, jak my możemy się przystąpić do tego chrztu? Kiedy jesteśmy niedoskonali. A mówi, że takim chrztem. No, kto by miał myśli?
Musimy zostać oczyszczeni przez słowo.
Oczyszczeni przez słowo. Kto by jeszcze miał myśli? Bo mówimy o tym, dlaczego mówimy o tym? Bo dość często mówi, taka myśl, no. Brat Rosel podał taką myśl, że też, ale to myślę na swoje odzwierciedlenie, że jeżeli ktokolwiek nie rozumie chrztu, to chrzest wodny jest czym? Kąpielą. Czyli ten chrzest należałoby rozumieć. No i teraz pytanie się nasuwa, no jak to jest z nami? Paweł wspomniał, że trzeba już być takim oczyszczonym przez słowo. Przez wiarę. No kto by jeszcze miał myśli? Od sumienia. Czyli coś najpierw trzeba zrobić.
Pokój mamy zdobyć.
Pokój mamy z Bogiem. Będąc wtedy usprawiedliwiony z wiary, mamy pokój z Bogiem. I wtedy Pan Bóg może popatrzeć na nas jako na jakich? Na sprawiedliwych, jako na doskonałych, będąc usprawiedliwieni z wiary. No to a kiedy możemy być usprawiedliwieni z wiary? No ja nie byłem, to wy mi powiecie.
Ja też nie chcę tutaj mówić.
No, czy... Jezus wchodząc do Jordanu stał się ofiarą.
Stał się ofiarą.
I my też wchodząc, zanurzając się, symbolicznie stajemy się ofiarą.
A to znaczy rzeczywiście nie, tylko symbolicznie.
Nie, grzech wodny jest symbolem.
Symbolem.
Ja do tego zmierzam.
Tak.
A ofiarą stajemy się wtedy, jeżeli jesteśmy spłodzeni z Ducha Świętego.
Dobrze. Bracie Janek.
Wynik ofiarowania.
Wynik ofiarowania.
Nie ofiarujemy, nie będziemy spłodzeni, bo to jest
tak.
Bardzo pojęcie. Ale w czym rzecz? Według mnie, no ja pamiętam, że młodzi zawsze bardzo lubili używać na rejonu Białogardu takiego innego wersetu. Bardzo dobrego do tego tematu.
Tak.
W listu do Rzymian. Jeżeli by uwierzył w sercu swoim, a usty
wyznał,
to będzie zbawiony. Co to znaczy zbawiony? Uwolniony od potępienia grzechu Adamowego. Bo zbawiony człowiek, który uwierzył, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, jest zbawiony od potępienia grzechu Adamowego, czyli uzyskuje społeczność z Panem Bogiem. A jeśli ktoś ma społeczność z Panem Bogiem, to nie może być człowiekiem grzesznym, bo Bóg z grzesznikami nie ma nic wspólnego. I wtedy dopiero może swoim życiem tym, uszlachetnionym przez wiarę Pana Jezusa, coś zrobić. I my mówimy, że wtedy je można złożyć dopiero na ołtarzu, czyli ochrzcić się, złożyć w sposób ofiarniczy. No i dopiero wynik tego jest, jeżeli Bóg przyjmie tę ofiarę, to wtedy następuje
spłodzenie z Ducha Świętego.
Bo nie zawsze chrzest jest do wody, tylko wtedy chrzest do wody i jest automatycznie spłodzony, bo wtedy klasy, które śmierci, byłoby miliony.
Tak. U Pana Jezusa tak było. U Pana Jezusa tak było. Czyli patrząc na to, że żeby ten chrzest nastąpił, to trzeba być usprawiedliwiony. Czyli wiarą, ja myślę, no nie chciałbym tutaj bardziej tak do cieni przybytku się odwoływać, ale to tak, stan usprawiedliwienia to jest stan czego? Dziedzińca, prawda? I tam, żeby dojść do namiotu zgromadzenia, to do samego tego przybytku budynku, to trzeba było przejść najpierw koło czego?
Najpierw koło ołtarza, później koło umywalni.
Zobaczyć siebie, prawda? W lustrze. I uznać ofiarę naszego Pana. I to doprowadza praktycznie do samego namiotu tego, do budynku, ale pozostałość to zależało od kogo? Od najwyższego kapłana, prawda? Proszę.
Według mnie jest bardzo ważne rzeczy, co tutaj pojęciami, myślę, tam jest zrozumiałe, ale co to znaczy uznać ofiarę? Czyli miliardy ludzi wierzących, wszyscy deklarowali się, że uznają ofiarę Jezusa Chrystusa. Bo całe chrześcijaństwo to uznaje, ale co uznaje w ten sposób, co jest tym uznaniem, że jest podstawą do usprawiedliwienia, tu jest tym właśnie problem. To jest podstawą, jest zawsze to, że uznać, że ja byłem grzeszny.
Tak.
Ja byłem grzeszny i wiem, że Pan Jezus umarł za moje grzechy. I to jest podstawą, bo wielu ludzi nie widzi się grzesznymi. A jeśli ktoś się nie widzi niegrzesznym, bez wad, to taki nie jest usprawiedliwiony. Pomimo swojej wiary.
Dobrze, dziękuję. Czyli jak patrzymy na to, to trzeba być usprawiedliwionym. że w oczach Bożych, żeby być poczytanym za sprawiedliwego, bo w rzeczywistości no, my jako tako nigdy nie będziemy, nie dojdziemy do tej doskonałości, do tej doskonałej, do doskonałości takiej. Chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć przy tym, że Pan Jezus przyszedł, aby być ochrzczony, ale związane jest zawsze jeszcze z tym chrztem wodnym, prawda? Co znaczy ten chrzest wodny? Mówimy, że jest to symbol, prawda? Symbol ma znaczenie, gdy jest to z rzeczywistością. Symbol, inaczej mówiąc, no po co jest potrzebny ten jeszcze chrzest wodny? No, bo tak jak dla Pana Jezusa, czy On nie wykonywał wcześniej woli Bożej? Wykonywał. No a po co był ten chrzest wodny jeszcze? No, dla niego to miało może troszeczkę nawet głębsze znaczenie. Bo tam nastąpiła w Jordanie jego co? Śmierć. I powstanie do nowego życia jako do duchowej natury, jako nowe, to co dość często mówimy, nowe stworzenie. Bo on wcześniej miał życie jakie doskonałe, ale doskonałego człowieka. Teraz tam ukazana jest pewnego ta rezygnacja z tego doskonałego życia. Byśmy powiedzieli, a od tego momentu zaczyna się to wyższe życie. Co znaczy chrzest? Co znaczy to, no my to greckie słowo tam jest użyte, jakie greckie? Baptizo. Co to znaczy? No to, co dość często mówimy, ja przed chwilą mówiłem to znaczenie. Zanurzenie, prawda? Ale popatrzyłem tak do Stronga, to baptizo znaczy zanurzyć, nawet znaczy zatopić. Baptizo również oznacza obmycie rytualne, jak również ochrzcić. Inne słowo, które się pojawia jeszcze, to baptisma, znaczy zanurzenie i znaczy chrzest przez zanurzenie w wodzie. Już nie ma tutaj tego zabarwienia, tego drugiego, jeszcze tego znaczenia obmycia rytualnego. No i trzecie znaczenie, baptismos, zanurzenie w wodzie, obmycie rytualne i chrzest. W tych trzech znaczeniach występuje wszędzie zanurzenie. Wszędzie zanurzenie. Tylko dwa znaczenia mają jeszcze dodatkowe określenia, które są co najmniej w Nowym Testamencie przedstawione, a jedno znaczenie dokładnie mówi, że chrzest przez zanurzenie. Dla Pana Jezusa co to było zanurzenie? No jeżeli chrzest, to zanurzenie. Zanurzenie w co? No w śmierć. W śmierć myśmy mówili. To co mówiliśmy, ja tylko chcę, żebyśmy tutaj sobie zapamiętali to, że zanurzenie w śmierć i podniesienie to by było powstanie do tego nowego życia i dawał, oddawał to życie właściwie później, no nie to, oddawał swoje życie, które miał, oddawał życie w sposób ofiarniczy, bo w taki sposób chciał to oddawać. A dla nas? Dla nas jakie ma to znaczenie? Proszę.
Mamy sprawę, chcieliśmy do Rzymian 6 rozdział.
Tak.
Pogrzebani też jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, a byliśmy jak wszyscy z trzech rozdział z Marcy przez Prawajca, tak i my nowe życie prowadzimy. Czyli tak samo jak Pan Jezus, no też jesteśmy pogrzebani, żeby no umiera nasz człowiek grzeszny i też jak Pan Jezus został świadomy, to wtedy mam taką nadzieję, że to jest.
Dobrze, no ale teraz tak, ja bym tak posiłkowo zapytał jeszcze, no bo nie mam tutaj żadnego do tego tak wersetu, że wspomniałeś, że umiera nasz człowiek grzeszny. Proszę? Cały czas, no, ale zaraz moment. Ale apostoł mówił to do wierzących czy nie do wierzących? Proszę? On mówił, wyobraźmy sobie, że mówił do zboru, prawda? A myśmy wcześniej rozmawiali, że Pan Jezus przyszedł jako doskonały człowiek. Jeżeli nasz taki chrzest ma być, to mamy być wcześniej jacy? Usprawiedliwieni. Co to znaczy, że żeby Pan Bóg popatrzył na nas jako na sprawiedliwych, ale usprawiedliwi, żeby popatrzył na nas jako na doskonałego człowieka. I co tam rezygnujemy wtedy? Może trochę tak podpowiem. Z życia jakiego? Z ziemskiego życia. Z ziemskiego życia rezygnujemy jednocześnie. Czyli chcemy pokazać, że rezygnujemy z naszej ludzkiej natury. No, ja rozumiem, niekoniecznie tutaj, bo to my mówimy, że my wiemy, że ciągle grzeszymy, no, że upadamy, ale jeżeli mamy przepisane usprawiedliwienie, Pan Bóg patrzy na nas jako na sprawiedliwych, czyli inaczej mówimy, korzystamy z pewnych błogosławieństw, które się należą rodzajowi ludzkiemu w przyszłości i teraz chcemy nasze życie oddać ofierze. No ale podniesienie to już będzie to samo, co i do nowości czego? Życia, prawda? Do nowości życia. Inaczej obrazujemy dość często, że to jest zanurzenie woli naszej, wolę Ojca Niebieskiego, że od tego momentu nie chcemy już czynić naszej woli, czyli naszych pragnień, które mogą być bardzo dobre z punktu widzenia jakiego? Cielesnego człowieka. Ale chcemy czynić wolę po prostu Ojca Niebieskiego. Ja chciałbym jeszcze tak wspomnieć, że właściwie, no, może tu zaraz podeprzemy troszeczkę, żebyśmy tak popatrzyli, że Biblia mówi o takich trzech chrztach. Pierwsze to, no, chodzi o Nowy Testament tutaj, że chrzest Pana Jezusa, a drugi to, co byśmy tak powiedzieli. No, ja bym tu chciał tak popatrzeć, troszeczkę pozostawić na razie Jana, bo chrzest Jana wspomnieliśmy już troszeczkę, czym był, ale chrzest Pana Jezusa, chrzest Kościoła w dniu, w którym? 50. Ale to było skierowane do kogo? W dniu 50. Do kogo było skierowane? Proszę? O, dzień 50. do kogo było skierowane? No do apostołów, apostołowie byli, ale to się rozpoczął chrzest dla... Powołanie dla Kościoła, ale skierowany do kogo był? Do Żydów. I w domu Korneliusza został skierowany do pogan. Dzisiaj, no, mówimy o indywidualnym tym chrzcie, ale co tam nastąpiło tak? Tam nastąpił chrzest całego Kościoła. Co to oznacza? Bo to tak... Rozmawiamy, dlaczego o tym może rozmawiamy, bo można by było mówić, czy my dzisiaj mamy takie dary, czy nie mamy, dlaczego nie ma. Tam nastąpił, w dniu 50. nastąpił chrzest całego Kościoła. To co tam się takiego stało? Spłodzenie z ducha. Dobrze. A teraz nie następuje spłodzenie z ducha? Dopiero wspominaliśmy, że w pewnym momencie może nastąpić, kiedy dopełnimy chrztu, nie mam na myśli tego tylko dopełniamy chrztu symbolicznego, ale rzeczywistego w całości, może nastąpić spłodzenie z ducha. I na pewno nastąpi, bo tak. A co tam nastąpiło? Jako obrubienicę.
Jako całość.
Jako całość. Jako swoją obrubienicę, tak? No kto by miał jeszcze myśli?
Okup został uruchomiony dla wybranej klasy.
No nie wiem, jak porozmawiam z twoim tatą, to chyba nie będzie do końca tak.
Tak mówił.
Uruchomiony?
Tak.
Skorzystali z okupu, tak. Skorzystali z okupu.
No,
okup nie może na części być dzielony, to też takie, tak, skorzystali. Ja myślę, że w dzień 50 to by nastąpiła pewna manifestacja, prawda? Nastąpiło tych, którzy oczekiwali spłodzenie, a jednocześnie pomazanie Duchem Świętym. Dlatego wspomniałem, że jest tych takich trzy chrzty, których Pismo Święte mówi, ale spróbujmy powiedzieć, no, co to znaczy pomazanie, a co znaczy spłodzenie. No, często słyszymy, prawda? Będziemy słyszeć może wykład do chrztu tutaj na Budziarzach, też ten termin będzie użyty. Co to oznacza? Co mówimy, że o to ciało chodziło, prawda? Ciało Chrystusowe. No. No, ale dlaczego też jest tak to ukazane? Ja myślę, jest taki, no, często tak śpiewamy. A co śpiewamy tak często przy zakończeniu? No, ale dalej. Najwyższego kapłana. A więc jeżeli popatrzymy, to w Jordanie olej został wylany na głowę najwyższego kapłana, a później co z tym olejem się stało? Na pozostałe członki ciała jego. I w dzień 50 ten olej pomazania, czyli do klasy kapłańskiej, zaczął spływać na pozostałe członki ciała. I tam był pomazany cały Kościół. Cały Kościół. Manifestacja jeszcze tego była podana, że nie tylko ten Kościół będzie wybrany z Żydów, ale że będzie również i z pogan, i to nastąpiło w domu Korneliusza. I dzisiaj każdy jeden, kto występuje chrztu tego rzeczywistego, to wchodzi w skład ciała jakiego? Czyjego ciała? Ciała Chrystusowego. Dobra, czy Janek, chciałeś coś dodać?
Młodzi
może dodać. Może ja to...
Bo chodzi o pomazanie.
Tak.
Pomazanie w narodzie żydowskim, które jest z tego wzięte.
Tak.
To pokazywało wolę Bożą, co kto do czego jest uzdatniony i do jakiego celu ze względu na wolę Bożą jest przeznaczony. Było pomazywanie kapłanów do funkcji kapłańskiej, pomazywanie królów do funkcji królewskiej. A my zostaliśmy te oba pomazania w jednym, bo jesteśmy, tak jak poseł Piotr mówi, to jest królewskie kapłaństwo. Czyli Bóg pokazał, że przez tych, którzy wejdą pod to pomazanie, on w przyszłości będzie królował i w przyszłości będzie błogosławił rodzajowi ludzkiemu, że ci ludzie to zrobią. I obojętny jest, kto wejdzie, tylko musi spełniać określone, ja to mówię, kryteria. To wtedy może wejść pod te pomazanie, a jeżeli w tym pomazaniu wydła się nie wyjdzie, no to wtedy będzie te funkcje sprawował. Żeby tam wejść, no to trzeba również być skłodzony po stworzenie i na nic wspólnego pomazania, również profesjonalnie.
Tak. No, ale ktoś by też mógł zapytać, czy nie, samo pomazanie by nie wystarczyło wejść w pomazanie. Dlaczego mówimy jeszcze o spłodzeniu?
Nie starcza.
Nie starcza.
Bo sobie coś może być, jak ja nie jestem do tego uzdatniony, sposobny, to pomazanie i tak nie przyjmie. Jest możliwość, ale ja z tej możliwości, ze względu na przykładowo na swoje grzechy, czy nieumiejętność, nie mogę skorzystać. Muszę spełnić określone warunki, a warunki stanowi Bóg.
No, dziękuję. Czyli pomazanie całego Kościoła. Czy chcemy teraz wejść w skład ciała, tego jednego ciała? No ja bym tu chciał jeszcze zacytować werset 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, 13 werset. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. I teraz wymienia. Bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Czyli jak patrzymy, to chrzest to jest w jedno ciało, w ciało Chrystusa. Ten werset, no, co moglibyśmy cytować z listu do Efezjan, że jedna wiara, jeden co? Chrzest. Czyli w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni. Wspomnieliśmy, że jest chrzest wodny, czyli dość często symboliczny, i on ma znaczenie, kiedy jest złączony z chrztem naszym, tym wewnętrznym, i chrzest wodny jest symbolem również naszego ofiarowania. No ale dość często jest tak, że obserwujemy ten chrzest wodny i co byśmy powiedzieli, czym on dla nas jest? Mówimy, że wyznaniem na co? Na zewnątrz, prawda? Wyznaniem na zewnątrz przed wieloma świadkami, no myśmy to kiedyś jak rozbierali, tak naszego wewnętrznego postanowienia. Wyznanie na zewnątrz przed wieloma świadkami naszego wewnętrznego postanowienia. No, Asiu, nie pytaj, bo to było jeszcze tu dużo wcześniej. Jak myśmy rozbierali to. W czynnościach tych, jak wspominaliśmy, ukazane to, co mówimy, że są ukryte pewne symbole. Pod tymi symbolami kryje się też i rzeczywistość. To, co wspominaliśmy, zanurzenie i podniesienie. Dość często wspomniane jest tak w naszych rozważaniach, ja bym tutaj może na chwilę odbiegł, ale dość często mówimy o chrzcie Duchem Świętym. Jest taki werset może, który przytoczę. Z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 11 werset. Co Jan wypowiedział? Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nade mnie, który obuwia nosić nie jestem godzien, ten was chrzcić będzie ogniem, Duchem Świętym i ogniem. Co to za chrzest? Gdzie mówi, że ten was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. No, też występuje tutaj to słowo użyte chrzest. Duchem Świętym i ogniem. Te słowa wypowiedział Jan, ale wypowiedział do kogo? No do kogo wypowiedział? Do Żydów. I już mamy łatwiej popatrzeć na to, no kiedy byli chrzczeni Duchem Świętym, a kiedy ogniem. Byli czy nie byli? No to kiedy? Tak. Pierwszych i na Żydów, prawda, szczególne na Żydów przyszli, bo Żydzi utracili nawet narodową egzystencję, utracili wszystko, co mogli, co mieli. Mówi, ten was będzie chrzcił Duchem Świętym. Mówi, jeżeli nie przyjmiecie, to was dotkną wielkie doświadczenia. Dlaczego o tym wspominam? Bo chciałbym to wspomnieć, przenieść na dzisiejszy czas. Gdybyśmy chcieli zastosować tak na wiek Ewangelii, co to oznacza? Chrzest Duchem Świętym i ogniem. Myślę, że tak jak dla Żydów, że będzie czas na to, aby dostąpić chrztu Duchem Świętym. A jeśli nie, to spotka co? No co spotka? A ogień to co z tym wskazuje?
Doświadczenie.
No, ja myślę, że tutaj byśmy mogli popatrzeć trochę szerzej, bo to by powiedział Jan przy końcu wieku żydowskiego. To dotyczy również wieku Ewangelii. Jak popatrzymy tak, jeżeli nie przyjmiecie Ducha Świętego, spotka was ogień. Kiedy popatrzymy przez przypowieść o pszenicy i konkolu, to mówi tak, że ci, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, zostaną zgromadzeni gdzie? Do gumna. A tych resztę spotka co? No, ogień spotka. No, ogień spotka, czyli po prostu zostanie usunięty. Ja rozumiem, bo tutaj też można myśleć o pewnych doświadczeniach, które spotykają. Ale doświadczenia spotykają również tych, którzy są ochrzczeni, którzy są spłodzeni z Ducha Świętego. Też doświadczenia spotykają. Dość często to, co może przy tym chrzcie chciałbym wspomnieć, jest poruszane. No, chrzest Żydów, czy Żydzi się chrzcili w taki sam sposób, jak my się chrzcimy. No, chrzcili się w taki sposób? No, ja myślę, że to z tych odnośnie chrztu mało było rozmawiane w zborach. A co zrobimy z takim wersetami może z listu do Koryntian pierwszego, od 10 rozdział od pierwszego wersetu. Pierwszy do czwartego. Może ja wszystkich nie będę czytał, albo przeczytam. A nie wiecie, bracia, abyście nie mieli wiedzieć, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu. I wszyscy teraz tenże pokarm duchowny pili. I wszyscy tenże napój duchowny pili, albowiem pili z opoki duchowej, którą za nim szła, a tą opoką był kto? Chrystus. Co Żydom wystarczało? No, co wystarczało? Wystarczało przyjść od Mojżesza do kogo? Do Chrystusa. Do tego pozaobrazowego Mojżesza. Ponieważ oni w pierwszej kolejności korzystali właściwie z obietnicy abrahamowej i w pierwszej kolejności mogli stać się gałązkami drzewa oliwnego i korzystać z jego tłustości. Ja myślę, że to mówi tak pięknie to apostoł Paweł w liście do Rzymian, 11 rozdział o odłamanych gałązkach. 11 rozdział od 16 do 21 wersetu o odłamanych gałązkach. Ale wskazuje wyraźnie, że nie wszystkie gałązki z tego drzewa oliwnego były co? Odłamane. Lecz teraz, żeby być wszczepionym w to drzewo oliwne, to trzeba było przejść przez chrzest, a dla Żydów wystarczyło przyjąć zamiast Mojżesza przyjść do Pana Jezusa. No, co byśmy chcieli jeszcze tak więcej wspomnieć odnośnie chrztu? Chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze na ten werset, który był cytowany, gdzie dla nas z listu apostoła Pawła do Rzymian, od 3 do 4, 3 i 4 werset, gdzie mówi wyraźnie, ten werset był tutaj 4 przytoczony, że którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy, to jesteśmy ochrzczeni w kogo? W śmierć Jego, tak? Mówi, w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. To jest bardzo ważne, że nasz chrzest będzie miał tylko i wyłącznie znaczenie z chrztem czyim? No, z chrztem Pana Jezusa, z Jego śmiercią. On jest ściśle złączony z Jego życiem oddanym w sposób ofiarniczy. Mówi w śmierci. Pogrzebaliśmy tego z Nim przez chrzest w śmierć. Z kim pogrzebani jesteśmy sami? Mówi nie. Pogrzebani jesteśmy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości życia chodzili. Mówi, a jeśliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania z Nim wszczepieni będziemy. I w tych wersetach apostoł właściwie szczegółowo określa całą istotę chrztu. Że wszystko, cokolwiek możemy otrzymać, to możemy otrzymać w Chrystusie. Jeśli chcemy otrzymać błogosławieństwa w przyszłości wraz z Chrystusem, to mówi, musimy być wszczepieni razem z Nim w podobieństwo tej śmierci. Mówi, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy, żeby później dostąpić tych wielkich błogosławieństw. Wspomnieliśmy na początku, że jest to droga dość samozaparcia, dość wiele wyrzeczeń. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony równoważą wielkie błogosławieństwa, które mogą nas spotkać w przyszłości. I może nieraz ktoś powie, że przedstawiamy to nie jako wielką radość, ale jako pewien smutek, odpowiedzialność. Ja myślę, że przedstawiamy, że jest to wielka odpowiedzialność, ponieważ z Panem Bogiem nie ma żartu. My czasami możemy sobie pożartować, pośmiać się. Dość często mówimy, że Pan Jezus nie był smutasem, o takim językiem użyję, bo tak słyszałem dokładnie. Ale też, kiedy czytamy, to jest wspomniane, że dość często, rzadko jest wspomniane, żeby Pan Jezus radował się. No, były takie okoliczności, że rozradował się, tak dokładnie zapis podaje, że rozradował się w sercu, w duchu, prawda? Ale nawet nie wiem, czy było to tak wiele radości ukazanej na zewnątrz. Dlatego myślę, że tutaj musimy patrzeć na wielką odpowiedzialność. Ja myślę, że nikogo nigdy nie chcemy zastraszać tym, ale chcielibyśmy patrzeć, że to jest odpowiedzialny krok. Jeżeli się podejmie, to podejmuje się z rozwagą, z namysłem, żeby to wszystko później chcieć wykonać. Ja wiem, że mogą powstawać wielkie trudności i doświadczenia, bo one są nieodzowne od tego, bo przecież na Pana Jezusa też przychodziły. ale że żeby obierać tą drogę, to by zdać sobie sprawę z tej odpowiedzialności, że cokolwiek dzisiaj uczynimy, to chcemy uczynić z Nim, żeby z Nim w przyszłości być w Jego tym Królestwie. Żeby osiągnąć to, co mogłoby, co Pan Jezus skierował do tych dwóch uczni, żeby znaleźć się w Jego Królestwie, ale to są warunki, mówi, że Ojciec to może dać. Ale wszakże pod pewnymi warunkami, jeżeli będziemy chcieli naśladować Jego, w taki sposób żyć, jak On postępował i w taki sposób oddać życie. Nie dokładnie taki sam, bo to jest rzecz niemożliwa, ale w podobny sposób oddać swoje życie, w sposób ofiarniczy, żeby w przyszłości wraz z naszym Panem znaleźć się w Jego Królestwie. Tego Wam życzę, jak i sam pragnę. Nie wiem, co dalej.